Rozdział pierwszy. Praca handlowca. Witaj w maszynie, czyli jak zepsuć handlowca i czym jest sprzedaż. Z tego rozdziału dowiesz się m.in. czym jest sprzedaż, jakie są dominujące trendy w szkoleniu handlowców, na jakie pułapki należy uważać, czy praca w handlu to dobry pomysł, z jakimi stanowiskami w handlu możemy się spotkać, jak kształtują się zarobki w sprzedaży. Pranie mózgu i istota handlu. Czym jest sprzedaż? Zakładamy, że gdy słyszysz słowo handel, przychodzi ci do głowy co najmniej 100 skojarzeń. Excel, upierdliwi klienci lub też mina twojego przełożonego, gdy przez błąd w dokumentacji kredytowej twój tłusty temacik wysypał się na weryfikacji i wiele, wiele innych. Czy zastanawiałeś się jednak kiedyś, czym jest sama sprzedaż? Zapewne na myśl od razu przychodzą ci definicje, które pseudo-coachowie wlewają strumieniami do głów młodych adeptów tej szlachetnej profesji, typu sprzedaż jest kreowaniem marzeń, handel jest nadawaniem blasku życiu klientów. Jasne. Chcąc wybudować solidne podwaliny skutecznego i stabilnego handlowca, musimy pozbyć się myślenia tego typu i uczulić na przyszłość. Podstawowym błędem nauki sprzedaży, wręcz elementarnym błędem, jest narzucanie definicji, które pociągają za sobą konsekwencje. Posłuchaj przykładu. Żyjąc w bredni. Korzystając z okazji, przedstawimy bohatera, który będzie występował w naszych przykładach. I tutaj szok. Będzie nim rekin sprzedaży. Chcieliśmy mu nadać imię Marka, ale stwierdziliśmy, że może to być mylące, bądź też zbytnio nobilitować to szlachetne imię. Ale do rzeczy. Nasz rekin kompletnie nic nie wie o sprzedaży. Załapał się na swoją pierwszą fuszkę. Będzie handlował. No właśnie. Czym? W imię nauki możesz uzupełnić lukę sam. Dlaczego? Prawa i zasady, o których mówimy, najczęściej są uniwersalne, co najmniej w większości przykładów. Rekin pakuje się na parę dni, bo szkolenie jest w Warszawie. Bierze buty do biegania, bo przecież po szkoleniu będzie miał masę czasu. W rzeczywistości pije w hotelowym pokoju z braćmi w praniu mózgu, to jest szkoleniu. Obiecuje swojej dziewczynie, że nie będzie się zbytnio spoufalał z przedstawicielkami płci przeciwnej. Wstaje o 4 rano, żeby zdążyć na pociąg, który zawiezie go na Pendolino do Warszawy. Za bilety zwracają, długo to trwa, ale warto kupić pierwszą klasę. O 9 dociera do hotelu, w którym odbywa się szkolenie. W salce czuć słodką woń napojów energetycznych, wymieszaną z zapachem ubrań przesiąkniętych papierosowym dymem, towarzyszącym długim podróżom. Na twarzach pobratymców widać zmęczenie i resztki majonezu ze skrzętnie przygotowywanych przez matki, żony i kochanki, bądź w przypadku kobiet, mężów, kanapek jedzonych w pośpiechu. Pomiędzy jedną a drugą przesiadką. Standardowa ekipa szkoleniowa w postaci: fajny koleś zagaduje wszystkie laski, ma gadane, myślisz wysłuchując kątem ucha historii o tym, jak w PKP wynegocjował zniżkę dla inwalidów wojennych, będzie z niego handlowiec, stwierdzasz szybko. Skrzydłowy fajnego kolesia, raczej słuchacz, przypiął się do tego pierwszego, bo myśli, że laski zwrócą na niego uwagę. Zarozumiała laska, na zimno gasi każdy tekst tego pierwszego, trochę się spina, ale dużo czytała o sprzedaży. Ładna dziewczyna, trochę zbyt cicha, stresuje się, bo myśli, że wszyscy myślą, że ona myśli, że sobie nie da rady. Serio. Dwóch typów z prowincji, którzy już się ugadują na wódeczkę po szkoleniu, co jakiś czas rzucając jakimś rubasznym tekstem. Karyna. Wyrzucili ją z wcześniejszej pracy za to, że ma własne zdanie. To gwoli ścisłości jej wersja wydarzeń, bo w rzeczywistości nie potrafi się podporządkować, ale jest bezczelna, więc może być dobrym handlowcem, myślisz sobie. Poza rekinem w sali jest cały przekrój społeczeństwa, który zmordowany podróżą ledwo zipie, marzy o śnie, ale i świetlanej przyszłości, którą sprzedaż może mu Siemanko! Witaj w mojej kuchni! Wraz z wybiciem godziny 9 do pomieszczenia wbiega naładowany energią entuzjastyczny trener sprzedaży. No jak tam, moi drodzy? Sala odpowiada mu sennymi spojrzeniami. No, może oprócz fajnego kolesia, który z podejrzeniem spogląda na jedynego samca alfa, będącego w stanie zagrozić jego pozycji w tej grupie. Przejdźmy jednak do rzeczy. Po krótkiej wymianie uprzejmości oraz zdań na temat punktualności polskiej kolei i zbyt małej ilości toalet na dworcu głównym, nasz trener przechodzi do sedna. Wybaczcie długą przybudówkę. Sprzedaż jest kreowaniem marzeń. Wystarczy, że wykroczycie poza swoją strefę komfortu i będziecie stosować techniki, które wam przedstawię. Zapewniam was, że uzyskacie niezależność finansową. Dzieli was od tego jeden krok. O ile na tej sali nie ma kogoś, kto może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży, z góry możemy założyć, że odbiór tej wypowiedzi podzieli uczestników na dwie grupy. Osoby, które spijają te słowa niczym spragniony pelikan chapie młodą rybkę, oraz te, które z obawą słuchają, niezbyt wierząc w prawdziwość tych słów. Bez obaw, 2 tygodnie takiego grzebania kijem w głowie wystarczą, by wyprać mózg. Na nieszczęście nasz rekin jest w pierwszej grupie i mocno wierzy w słowa wypowiedziane przez młodego, dobrze ubranego mężczyznę, który swoim optymizmem mógłby leczyć choroby skórne połowy Europy. Niestety, te słowa nie są niczym innym jak stekiem bzdur. Zjedz chociaż mięso. Zostawmy na chwilę naszego rekina. Jeszcze do niego wrócimy. Przejdźmy do mięsa, rozkładając zdania na czynniki pierwsze. Sprzedaż jest kreowaniem marzeń. Zakładamy tutaj, że sprzedawca jest w stanie stworzyć marzenia klienta. Niestety nie jest. Jest to niewykonalne z technicznego punktu widzenia. Mamy kłamstwo numer 1. Wystarczy, że będziesz wykraczać poza swoją strefę komfortu. Mit numer 2, utarty, zasługujący na brutalne określenie wyruchany, opowiadający o magicznej barierze, która wędruje z nami przez całe dnie, nie pozwala nam zarabiać dużych pieniędzy, poznawać pięknych kobiet, jeździć na wakacje 10 razy w roku i Bóg wie co jeszcze. Pewnie masę razy słyszeliście to enigmatyczne pojęcie, jakim jest strefa komfortu. W skrócie, obszar psychicznego bezpieczeństwa, zbiór zachowań, działań i reakcji, które znacie i które niczym was nie zaskoczą. Wedle mainstreamu nauk sprzedaży, tylko odważne wykroczenie poza granice komfortu może przynieść wam realne zarobki i satysfakcję z pracy. Nie mówiąc już o tych wszystkich pięknych kobietach. Jak tego dokonać? Oczywiście przez rozwój osobisty. Pociągnijmy dalej za ten łańcuch i dojdźmy do sedna. Czym jest samorozwój? Tutaj, drodzy, leży zasadniczy problem. Definicja samorozwoju uległa praktycznej zmianie na przestrzeni ostatnich 100 lat. Samorozwój dąży do samorealizacji jednostki, której definicją według wybitnego amerykańsko-niemieckiego psychiatry Kurta Goldsteina jest nadrzędny motyw sterujący ludzką aktywnością, zorientowany na spełnienie możliwości i urzeczywistnienia osobistego potencjału jednostki. Stąd też nasza samorealizacja została umieszczona przez psychologów na szczycie jednej z najważniejszych piramid ludzkości – piramidy Maslowa. W dzisiejszych czasach coachowie, trenerzy sprzedaży, pseudopsychologowie sukcesu czy motywacji mówią wam, że samorealizację możecie osiągnąć przez samorozwój, który polega na przekraczaniu własnych granic. Masło maślane. Czyli robieniu rzeczy, które znajdują się poza waszą strefą komfortu. Jak na przykład codzienne zagadywanie do 5 obcych ludzi na ulicy. Pytanie się klienta 5 razy, czy jest pewien swojej decyzji. Oferowanie dodatkowych produktów. Jednak już na pierwszy rzut oka, na samą definicję widać tutaj wielki problem. Samorealizacja jest maksymalizowaniem własnych mocnych stron, tak zwanym rozwojem potencjału, a nie robieniem rzeczy, które nie przychodzą nam naturalnie, które są sprzeczne z naszym charakterem, wolą i naturą. Swoją strefę komfortu należy rozszerzać, a nie poza nią wyskakiwać. Wrócimy jeszcze do tego tematu w rozdziale o coachingu i nastawieniu do pracy. Na razie nazwijmy zdanie trenera sprzedaży kłamstwem numer 3. I będziecie stosować techniki, które wam przedstawię. Techniki sprzedaży, sztuczki, manipulacje, podchwytliwe zagrania, łapanie za słówka, pułapki, neurolingwistyka. Oczywiście powyższe mogą was do czegoś zaprowadzić, jednak nie są one fundamentem, na którym wybudujecie dom zwany dobrym handlowcem, choć tutaj trener zakłada, że to jedna z podstawowych rzeczy i tak to wygląda na szkoleniach, co nie? Uczycie się, jak omijać obiekcje, zmieniając temat. Jak domykać sprzedaż, nie mówiąc o pełnych kosztach, czy też jak kreować marzenia. To wszystko są sztuczki, które upycha się młodym handlowcom łokciami i kolanami w ich chłonnych głowach. Dlaczego? Bo prościej nauczyć, jak zmienić temat w rozmowie z klientem, niż jak elegancko mu wytłumaczyć, że obawy z jego perspektywy są zasadne. Ale widzisz, że u ich podstaw leży pewien błąd, który może zakłócić odbiór oferty produktu, usługi. Czy to jest kłamstwo? Nie. Jest to mocne niedopowiedzenie, przechodzące w manipulację. Zapewniam was, że uzyskacie niezależność finansową. Dzieli was od tego jeden krok. Gloryfikacja pieniądza jest w dzisiejszych czasach czymś normalnym. Ciężko tu mówić o zdrowych fundamentach, bo wszyscy, mniej czy bardziej, chorujemy na tę samą chorobę. Jednak zakotwiczanie podczas szkolenia sprzedażowego w relatywnie otwartych umysłach takich pojęć, jak wyjście ze strefy komfortu, stosowanie technik sprzedaży, niezależność finansowa i jeden krok może prowadzić do powstania bardzo destrukcyjnej mieszanki, która przy pierwszym niepowodzeniu w realnej sprzedaży sprawi, że zaczniemy przeglądać portale z ogłoszeniami o pracy. Określenie jeden krok daje młodym adeptom do zrozumienia, że to wszystko wcale nie jest trudne. Pokazuje im, że wystarczy, iż przekroczą linię strefy komfortu, a sukces będzie na wyciągnięcie ręki. Jest to jawnym kłamstwem, bo zgodnie z japońskim przysłowiem, sztuka sprzedaży, tak samo jak inne sztuki, wymaga od nas poświęcenia co najmniej 10 tysięcy godzin, by stać się w niej mistrzem. Oczywiście to delikatna przesada, ale uświadommy sobie, że nie ma metod, które mają natychmiastowo i długofalowo pozytywne skutki. Może to mocno wyświechtany slogan, ale liczy się ciężka praca. To ona przynosi umiejętności, wiedzę i doświadczenie, które prędzej czy później uda ci się przekuć w satysfakcjonujące zarobki. Czym zatem jest sprzedaż? Ustaliliśmy już, czym sprzedaż nie jest. Przydałoby się więc ją zdefiniować tak, aby określenie to nie pozostawiało złudzeń i nie tworzyło przestrzeni do nadużywania tego słowa oraz nadawania mu cech co najmniej nadludzkich. Sprzedaż jest procesem, który ma na celu nakłonić klienta do podjęcia decyzji o wydaniu swoich środków na produkt bądź usługę. To najprostsza z możliwych definicji. Dodajmy jednak coś od siebie. Sprzedaż powinna nieść za sobą maksymalizację satysfakcji klienta wynikającą z jego decyzji. Po pierwsze, teraz już wszyscy mamy pewność co do tego, że decyzję podejmuje klient. Rolą handlowca zaś jest zbliżyć go do decyzji pozytywnej. Po drugie, klient powinien być usatysfakcjonowany. Możesz się teraz zastanawiać, dlaczego kładziemy tak duży nacisk na tę definicję. Śpieszymy z odpowiedzią. Nazywanie rzeczy po imieniu pozwala nam uświadomić sobie, z czym faktycznie mamy do czynienia. Dalej nie wierzysz? Odpowiedz sobie na jedno proste pytanie. Co będzie ci łatwiej zrobić? Wykreować czyjeś marzenia, czy porozmawiać z klientem? Dalej nie jesteś przekonany? Okej. W takim razie odpowiedz sobie na następne pytanie. Ile razy udało ci się dotychczas wykreować czyjeś marzenia, a ile razy udało ci się porozmawiać z klientem? Spójrz na to z szerszej perspektywy. Czy nie masz wrażenia, że ludzie mają tendencję do upiększania pewnych rzeczy, dopatrywania się szlachetności i pięknych znaczeń w prostych czynnościach? Oczywiście tak jest. Robimy to świadomie, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji używanego przez nas nazewnictwa. Nie pracujemy dlatego, że chcemy zarabiać adekwatne do naszych potrzeb pieniądze, tylko dlatego, że chcemy osiągnąć sukces. Nie jeździmy autem z relatywnie wysoką prędkością, tylko mkniemy po szosach. Tak samo nie używamy słownictwa, które definiuje jasne sytuacje, tylko wpadamy w pułapki, które sami na siebie zastawiamy. I żeby nie było, nie chcemy popadać w skrajność. Miłość jest miłością, a nie wzajemną sympatią dwojga ludzi na relatywnie wysokim poziomie. Pamiętajmy tylko, że oprócz tego, iż jesteśmy tym, co jemy, jesteśmy też tym, co o sobie mówimy i myślimy. Witaj w maszynie. Te słowa "witaj w maszynie" to nie tylko tytuł świetnego utworu Pink Floyd, ale także odniesienie do tego, jak traktowani są handlowcy podczas szkoleń sprzedażowych. Do ich głów wlewa się papkę, która jest najprostsza do przyjęcia i buduje złudny obraz rzeczywistej pracy z klientem i sprzedaży. Co gorsze, łudzi się ich możliwością osiągnięcia szybkiego sukcesu, który uzależniony jest od prostej zmiany chwytów. Niestety, rzeczywistość po zakończeniu szkoleń weryfikuje jakość większości z nich. Z mocnych 10-osobowych grup, w których każda jednostka ma jakiś potencjał, atut nadający się do wykorzystywania, doskonalenia i przekuwania w realne wyniki, po 2 miesiącach pracy zostaje 6 osób, z czego jedna ma wyniki, bo jest na tyle zdeterminowana, by każdego dnia pozbywać się swojego potencjału i przyjmować czyjeś metody przekraczania granicy komfortu. Brzmi mocno pesymistycznie, ale bez obaw. Ten audiobook jest po to, by pomóc Wam rozwinąć skrzydła. Wasze własne, nie cudze. Esencja. Celem pracy handlowca, niezależnie od branży, jest generowanie sprzedaży w taki sposób, by satysfakcja klienta była na możliwie najwyższym poziomie. Sprzedażowe sztuczki, techniki, manipulacja, bujdy o samorozwoju i propaganda sukcesu to czynniki, które na dłuższą metę nie pozwolą Ci zbudować niczego dobrego i stabilnego. Znaczenie umiejętności sprzedażowych. Spokojnie, to tylko czynność. We wcześniejszym podrozdziale obraliśmy sobie za cel pokazanie Ci, że handel nie jest czymś egalitarnym, niedostępnym i tajemniczym. W gruncie rzeczy jest on czynnością, którą każdy może opanować, jeżeli tylko poświęci na to odpowiednią ilość czasu i będzie miał wystarczająco otwartą głowę. Dzisiejsi coachowie, trenerzy sprzedaży i różnej maści psychologowie upowszechniają pewne przekonanie, że umiejętność sprzedaży przydaje się każdemu i przydaje się wszędzie. Jak już zdążyliście zauważyć, my forsujemy dość niepopularną i pewnie niedochodową, ale do bólu szczerą tezę, że najważniejsze jest to, abyś czuł się komfortowo w tym, co robisz. Jednak powyżej przytoczonej myśli trudno jest zaprzeczyć. Jeżeli rozwiniesz swoje zdolności negocjacyjne, łatwiej będzie Ci negocjować cenę zakupu mieszkania. Jeżeli rozwiniesz swoje umiejętności sprzedażowe, szybciej załatwisz swoje sprawy w szpitalu, ZUS-ie czy choćby w pracy. No, to wydaje się oczywiste. No właśnie, nie do końca. Niektórzy, będziemy unikać generalizacji, spośród wspomnianych specjalistów zakładają, że rozwój osobisty może Wam to wszystko zapewnić. Z tym, że dyktują swoje warunki tego rozwoju i może ten przykład jest już zbyt mocno przez nas wyruchany, wyeksploatowany. Ale zmuszanie się do rozmów z randomowymi 5 osobami na ulicy naprawdę nie sprawi, że zapłacisz za auto choćby 10% mniej w salonie samochodowym, czy też, że łatwiej poznasz atrakcyjną dziewczynę w klubie. Posłużymy się tu krótką historią o jednym z nas, przedstawiając ją za pomocą naszego drugiego bohatera, rekina sprzedaży. Nie tak dawno temu, za górami i... Rekin nie należał do najbardziej otwartych ludzi pod słońcem. Nie można było go też zaliczyć do grona ludzi najbardziej otwartych w Polsce. Ani nawet w małym miasteczku w Małopolsce, z którego pochodził. Zdecydowanie miał problemy z nawiązywaniem relacji i tak zwanym pierwszym kontaktem. I nie byłoby w tym kompletnie nic złego, gdyby nie to, że jego pierwsza poważna praca miała polegać właśnie na nawiązywaniu relacji i sprawianiu pozytywnego wrażenia. Miał handlować telefonami i usługami telekomunikacyjnymi w salonie sprzedaży pewnego operatora. I jeszcze nie wiedział, że kiedyś będzie w tym piekielnie skuteczny. Co więcej, w ogóle nie wiedział, czy się do tego nadaje. No i jeszcze raz, co więcej, po tygodniu stwierdził, że się nie nadaje. Nasz rekin tak bardzo bał się ludzi, że ze stresu nie był w stanie utrzymać w ręce długopisu, co dopiero wziąć łyk kawy, stojąc twarzą w twarz z klientem. Można było to określić krótko. Paniczny strach i całkowita awersja do gatunku ludzkiego. Rekin potrzebował jednak pieniędzy. Wisiał pewnym ludziom trochę kaski, poza tym jedyną alternatywą z jego ówczesnym wykształceniem i w małym mieście była praca fizyczna, co oznaczało wstawanie o 5 rano i maszerowanie do fabryki, by cały dzień rozbierać okna na części pierwsze. Rekin był w stanie nawet schować do kieszeni całkiem rozbujane ambicje, które nakłaniały go do marzenia o luksusowych jachtach, pięknych samochodach i jeszcze piękniejszych kobietach, byle tylko nie musieć stać przed drugim człowiekiem i go słuchać. a co gorsze, proponować mu coś, na co ten musiałby wydać pieniądze. Własne, ciężko zarobione pieniądze. Rekin musiał je wyciągać z czyjejś kieszeni i głęboko upychać w swojej, a tego nie był nauczony w domu. Był synem swoich rodziców, których zawody można było określić w dość prosty sposób. Beznadziejnie niekapitalistyczne. Mama zajmowała się leczeniem dzieci, które były z różnych, głównie zdrowotnych względów, opóźnione w rozwoju szkolnym, a tata był policjantem. Jakakolwiek sprzedaż nie tylko była w domu Rekina obca, lecz wręcz sprzeczna z zasadami, które tam panowały. Nie było lekko, ale Rekin pojechał na szkolenie wstępne. Jego fragmenty omówiliśmy powyżej. I zdecydowanie można było go umieścić w grupie, która wątpiła w to, czego się uczy. Z czasem jednak zaczął się przekonywać do nauki technik manipulacji i małych niedomówień. Szło mu średnio. Nie przeciągając historii, wyleciał z pracy za brak wyników po jakichś 10 miesiącach. Szok. To oczywiście nieoficjalna wersja, bo w oficjalnej został wyrzucony za spóźnienie do pracy. Serio? Mimo to przez wspomnianych 10 miesięcy Rekin przeczytał chyba wszystko, co się dało o sprzedaży, jego półka była pełna książek. Portfel miał wypchany kartkami z planami finansowymi na następne 10 lat. Tak, niektóre publikacje nakazują na początku swojej kariery, nauki, sprzedaży zrobić listę rzeczy, które kupimy, gdy sprzedaż wejdzie nam w krew. A wrócimy do tego w dziale dotyczącym motywacji. Następnym etapem w jego karierze okazał się bank, w którym również zrobiono sieczkę z jego mózgu. Ponowne grzebanie motywacyjnym kijem w głowie w połączeniu ze wszystkimi przeczytanymi stronami poradników typu „Zostań fenomenalnym handlowcem, wykreuj marzenia swoich klientów i spełnij je”, czy może „Nietrudna droga do niezależności finansowej i spełnionego życia” przyniosło efekty. Nagle to wszystko zaczęło procentować. Nasza bojąca się ludzi bidula zrobiła skok daleko poza granicę swojego komfortu. Rekin został liderem sprzedaży w regionie, później w makroregionie, a następnie w Polsce. Był chwalony z każdej możliwej strony. Szkolił ludzi, doradzał liderom, a nawet pisał poradniki sprzedażowe. W tej chwili pewnie sobie myślicie, stop, czy oni czasem nie mówili, że wyskoczenie poza strefę komfortu jest złe i że należy ją raczej rozszerzyć? Tak, mówiliśmy to i podtrzymujemy w 100%. Wróćmy do wątku. Rekin był top of the top w swojej firmie. Moglibyśmy powiedzieć, że to, kim się stał, nie było naturalne, ale to mało powiedziane. To, co się działo, było sprzeczne z fundamentami jego charakteru. Wyobraźcie sobie faceta, który jest w stanie powiedzieć klientowi, że wskoczy na biurko, jeżeli ten zdecyduje się dziś podpisać umowę na kartę kredytową, po czym klient podpisuje, a bankier wskakuje. Parę godzin później ten sam bankier idzie do klubu i podpiera ściany, bo maska, którą założył, została stworzona tylko do sprzedaży. Nawet jeżeli zauważy piękną dziewczynę, to nie podejdzie do niej, by użyć jednej ze wspaniałych technik, które sprawiają, że klienci rzucają dowodami osobistymi i proszą, by wprowadzać na nich wnioski kredytowe do systemu. Dlaczego? Bo to zdecydowanie trudniejsze i zgoła inne niż manipulacja przypadkowymi osobami w sprzedaży. Nasz Rekin nie skończył dobrze. Bardzo szybko okazało się, że stawiane mu wymagania nieustannie rosły. Po jakimś czasie nie był w stanie nawet dogonić estymacji, którą sam podawał. Ponadto regularnie wrzucano go do obszarów, w których jego proste triki i sztuczki manipulacyjne nie działały tak skutecznie lub, mówiąc krótko, nie działały wcale. Został niesamowicie skutecznym handlowcem, biorąc się do roboty od tyłu. Nie interesowały go czasochłonne metody, które pozwalały wzmocnić osobowość i uwierzyć w swoją wartość. Poszedł na skróty. Po paru miesiącach takiego ciśnienia po prostu nie wytrzymał. Zaczęły się ataki paniki, kołatanie serca, brak snu, nadużywanie alkoholu, kłótnie z bliską osobą. Nie było już mowy o jakichkolwiek wynikach. Rekin musiał się solidnie postarać, żeby w ogóle wstać z łóżka. Ilość i waga obowiązków i oczekiwań, które na niego spadły po jego początkowym sukcesie, były tak duże, że bez solidnych podstaw nie mogło się to skończyć inaczej niż długotrwałym L4, wizytami u psychiatry, lekami na uspokojenie i zmianą pracy. Szczypta dziegciu. To smutna historia, ale niestety oparta na faktach. Weź sobie nasze słowa do serca. Dopóki nie robisz krzywdy swoim klientom i otoczeniu, w którym funkcjonujesz, możesz być kim chcesz. Możesz uszyć sobie maskę, przy której bohater wilka z Wall Street będzie wydawał się żółtodziobem. Masz do tego pełne prawo. Taki ruch będzie wynikał z twojej elastyczności i z plastyczności twojego charakteru. Pamiętaj tylko, że z każdym wdrożeniem w sobie cechy, która do ciebie nie należy, pozbawiasz się części siebie. Możesz być kim chcesz. Pytanie, jak dużo będziesz musiał za to zapłacić. Chcemy zaproponować ci coś kompletnie innego. Pomoc w zbudowaniu ciebie jako handlowca opartą na zdrowych filarach, które pomogą ci sprzedawać dużo i żyć w zgodzie ze sobą. Wchodzisz w to?